Radio Szczecin, wydawnictwa Zysk i Spółka oraz Aleksandria prezentują książkę do posłuchania. Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior.
Było wczesne popołudnie. Sydonia pięła się ulicą Szewców Łataczy, uważając, by nie poślizgnąć się na mokrym bruku. Za sobą miała wędrówkę za ołkami Szczecina, ku swej radości, samotną i pieszą, bo Barbara von Brockhausen nie domagała. Dzięki temu mogła odkryć to, co w Szczecinie zaskakujące. Przyjrzeć się miastu w mieście. Biły w nim dwa serca. Zamek Książęcy i mieszczański ratusz. Wokół nich kwitło życie jak wypielęgnowany ogród. Domy należące do szlachty, bogate kamienice mieszczan. Niektóre z nich miały własne dziedzińce. Nieduże, ale prywatne. Wokół składy towarów, sklepiki, pracownie, warsztaty. Wszystko to, co służyło najgodniejszym z mieszkańców. Między nimi krzątała się za sprawami swych panów i pań dobrze odziana służba. Gdzieniegdzie powóz z damą, jeździec ze sługą prowadzącym konia za uzdę. Wózek z towarem tyrkocący na bruku. Dostatnio i godnie. Sydonia poczuła głód i pomyślała, że mogłaby wrócić do piekarza, którego minęła wcześniej pod ratuszem. Albo pokrążyć jeszcze chwilę i spotkać chłopczyka, który sprzedawał małe, wędzone rybki z kosza uwieszonego na szyi. Rozejrzała się. Z Szewców Łataczy doszła na ulicę Kuśnierską. Już miała niedaleko do domu Brockhausenów. Zamek został za jej plecami, a wieża kolegiaty majaczyła przed nią. Odwróciła się, by popatrzeć na siedzibę książąt bezkarnie, spod kaptura służki. Oto dom gryfa w pełnej krasie. Leśni wysokimi murami, wieżami, splendorem księstwa. I nieważne, czy tego chciała, czy nie, ale Ernest Ludwik prosił ją o rękę. Nie wymyśliła sobie tego. Taka jest prawda. I wtedy zobaczyła zgarbionego, chudego mężczyznę, który samotnie szedł od strony zamku. Słońce przebiło się z załowianych chmur, oświetliło mokry, lśniący bruk i natychmiast zaszło. Ulica Kuśnierska była pusta, tylko idący ku niej mężczyzna i ona. Coś ją przykuło. Stała i nie mogła się ruszyć. Poznała go dopiero, gdy był blisko. To dawny kanclerz, Zycewicz. Zapomniała, że ma na sobie płaszcz służki. Wyprostowała się i choć chciał ją wyminąć, nie ruszyła się. Stała mu na drodze.
Odejdź, dziewko.
Syknął, nawet na nią nie patrząc. Kanclerzu Zycewicz, powiedziała mocno i zdjęła kaptur. Zatrzymał się. Zmrużył oczy, jakby jej nie poznawał.
Panna Bork.
Odezwał się i wyprostował z trudem.
Sama?
A w czyim towarzystwie widziałby mnie pan kanclerz? Odpowiedziała prowokująco.
Najchętniej wcale.
Odrzekł. W jego głosie nie usłyszała dawnej ostrości. Z tym nigdy się pan nie krył. Z niechęcią do mojej osoby. Przekrzywił głowę jak dawniej, ptasio, i syknął.
Na nic twoje pozwy, panno. Nic nie dostaniesz od brata, ani guldena. Ulrich von Borg jest od dzisiaj bankrutem. Jak my wszyscy, powiedział okrutnie.
Po tym spotkaniu Sydonia długo nie wracała do Brockhausenów. Zapomniała o głodzie. Krążyła po mieście, żeby się uspokoić. Zamiast tego spotkała Andreasa von Borg, a ten przekazał jej list od Doroty z wiadomością, że ich przyrodnia siostra Anna ciężko zachorowała. To była kolejna zła nowina. Wciąż huczały jej w głowie słowa Zycewica, że Ulrich jest bankrutem, jak od dzisiaj wszyscy. Co to ma znaczyć? Za 4 dni posiedzenie sądu. Miały z Dorotą odzyskać od niego swoje pieniądze. Niepokój się potęgował. Sama nie wiedziała, kiedy znów się znalazła w pobliżu książęcej siedziby. Otrząsnęła się i rozejrzała nieprzytomnie. Ruszyła przed siebie. Deszcz moczył jej włosy. 2 razy pomyliła drogę, wróciła do Brockhausenów wieczorem. Pobladła metekę, wzięła od niej swój płaszcz. Spływała po nim woda. Pani prosi do bawialni, powiedziała grobowym głosem. Sydonia weszła. Zmrużyła oczy przed światłem.
Długo cię nie było. Z wyrzutem przywitała ją Barbara, a potem wybuchła. Nie chcę, żebyś wyjeżdżała. Zawsze, gdy jesteś w Szczecinie, dzieje się coś nadzwyczajnego.
Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Skąd ten atak? Czyżby Barbara już wiedziała o chorobie Anny?
Słuchaj tylko.
Barbara dopadła do niej i chwyciła za rękaw. Miała rumieńce na policzkach i błyszczące jak od gorączki oczy.
Kanclerz Zycewicz zamordowany. Znaleźli go w jego domu na Kuśnierskiej, całego we krwi, zarżniętego jak barana. Nic więcej nie wiem, niestety, ale wysłałam już pana Brockhausena na zamek. Musi przynieść nowiny. Kto go zabił? Za co? Kiedy pogrzeb? Czy dwór będzie uczestniczył? Księstwo Pomorskie, Krępcewo, rok 1572. W Krępcewie ponury nastrój. Anna nie wstawała z łóżka. Jej syn, Lupold von Wedel, chodził nastroszony niczym chmura gradowa. Dorota, słysząc nowiny, jakie przywiozła Sydonia ze Szczecina, wściekła się niczym dzika kotka. W tamtych dniach każdy kipiał gniewem. Krach Pomorskiego Banku wywrócił wszystko. O niczym innym nie mówiono. Od zamku do dworu, od dworu do zamku, wszędzie powtarzano: Lloyds. Upadek bankierów przetoczył się po Pomorzu jak niszczycielski sztorm, uderzając w niemal każdy ród. W Wedlów, u których gościły, w Dewiców z Dobrej, w Putkamerów, Ostenów, Flemingów, w samego hrabiego Ebersteina i w Borków, w Jurgena ze Strzemiela, w Maćka z Pęzina, męża Emerencji, Henninga z Wysiedla i w Ulricha, w pieniądze, które trzymał u Lojców, a z których mógł spłacić siostry. Zwłaszcza teraz, gdy miały tak dobrych reprezentantów, najlepszych z możliwych, takich, w których mogły pokładać pewność, nie tylko nadzieję. Komisję wyznaczono na wrzesień i Sydonia wbrew siostrze uważała, że to dobrze. Po żniwach, tłumaczyła jej, będzie miał pieniądze ze zbiorów. Wyrwiemy je. Lato w Krępcewie było deszczowe. W nieliczne słoneczne dni kazały służbie wynosić Annę na powietrze. Ustawiły jej wysłane poduchami łoże w różanym ogrodzie. Ona tak bardzo lubiła to miejsce. Jeśli umrę latem, pouczała siostry, ustrójcie kryptę w kościele bukietem tych róż. Nie ona umarła latem, lecz król polski Zygmunt II August, ostatni Jagiellon. Ponoć dzwony biły we wszystkich kościołach Rzeczpospolitej 3 dni. Nawet jeśli w Krępcewie ich nie słyszano, a na Pomorzu wspomnienie króla krzyżowało się z nieszczęsnym krachem Lloydsów. Już nikt nie pamiętał, że bankierom pożyczki nie spłacił także elektor Joachim Hohenzollern. Tu wszyscy pomstowali na Jagiellona i dawali sobie upust, roztrząsając jego życie. Dwie niekochane żony z domu Habsburgów i ta jedna, dla której zaryzykował wszystko. Barbara z Radziwiłłów. Sydonia nie mogła tego słuchać, ale latem o niczym innym się nie mówiło. I wymarł słynny ród bezpotomnie, tubalnym głosem zaczynał popołudniowe rozmowy Lupold. Rzeczpospolita, taki kraj wielki, taki bogaty, a nie mają dziedzica. Nie to co my, gryfickie Pomorze. Panów ci u nas dostatek. Ach, gdyby powiódł się plan ożenku naszego młodego Barnima ze starą Jagiellonką, teraz byśmy mieli pierwszeństwo w drodze do wawelskiego tronu.
Tak więc czas dożynek, choć powinien być świętem plonów, obchodzono pod znakiem strat. Sydonia, kiedy tylko mogła, zatapiała się w lekturze. Lupold miał sporą bibliotekę. Książki stały się jej ucieczką. W najwyższym napięciu czekała na posiedzenie komisji. A ta zebrać się miała nie w Szczecinie, lecz na miejscu, w Krępcewie. Lupold to załatwił, bo nie chciał się oddalać od chorej matki, a jego książę wyznaczył na świadka ugody, której jeszcze nie zawarto. Poza nimi kilku pomniejszych Wedlów i Borków z okolicy. Ulrich przyjechał skromnie, w czwórkę koni. Zapuścił włosy, dobrze rozumiał chwilę. Podgolony polski czub źle się kojarzył. Założył ten sam czarny wams, sznurowany srebrem, który miał na sobie podczas pierwszej sprawy spadkowej. Wcześniej dopasowany, teraz był na niego za luźny. Na piersi miał nie złoty, a srebrny łańcuch, na nim krzyż. Nie odstępował go na krok Jakob von Stettin. Policzek dawnego pazia znaczyła nierówna blizna.
Pożyczę pieniądze, by spłacić moje szlachetne siostry, oznajmił i zrobił krótką przerwę, nim podjął. Kto z was mi udzieli pożyczki? Nikt? Rozumiem, bracia. Wszyscyśmy polegli na Lojcach. Wszyscy jak jeden mąż.
Jesteś po zbiorach, twardo odezwała się Sydonia. Świadkowie popatrzyli po sobie skonsternowani. Eberstein podjął.
Z dumą reprezentuję pańską siostrę. Zatem co z pieniędzmi? Każdy z nas już szacuje zbiory.
Liche, odpowiedział Ulrich, patrząc w oczy hrabiego Ludwika. Beznadziejne. Szarańcza, deszcze, grad w czerwcu. Nie wiem, z czego wyżywię dzieci zimą.
Sydonia poczuła, że się dusi. Dorota z nerwów drapała się pod stołem po dłoniach.
Mimo koszmarnie złych czasów pragnę zaopiekować się siostrami. Dlatego, by nie musiały się tułać, zapraszam je na zimę do domu.
Sydonia i Dorota spojrzały na siebie wściekłe. Dały się okpić.
W dniu pogrzebu starego księcia dzwony we wszystkich kościołach Szczecina biły od świtu. Rano padało, potem wiatr przepędził chmury, co tłumy mieszczan ustawiające się od wczesnych godzin na trasie konduktu przyjęły z ulgą. Pan Brockhausen wyszedł z domu wcześnie, strojny w obszerną czarną szubę i takiż kapelusz przyozdobiony egretą. Wrócił po chwili.
Zapomniałem rękawiczek.
Uchylił kapelusza i pokręcił głową.
Na co dzień bez nich bym z domu nie wyszedł. Te dzwony!
Machnął ręką i poszedł.
Stada gołębi spłoszone dzwonami krążyły niespokojne. Przysiadły na chwilę na dachu kamienicy naprzeciwko i już poderwały się do lotu, uciekając w stronę zamku. Kilka mew, które zwabione tłumem zabłąkały się nad miastem, latało chaotycznie ponad dachami domów. Wreszcie jedna z nich krzyknęła ostrzegawczo i wszystkie naraz zawróciły ku odrze. Stado ogłupiałych gołębi z szumem skrzydeł już wracało od strony zamku. Przez ciżbę ludzką przetoczyły się krzyki.
Nareszcie! Idą!
Barbara von Brockhausen wychyliła się mocniej przez okno i oznajmiła.
Widzę czoło konduktu.
Oczy miała roziskrzone, na policzkach rumieńce. Przodem puszczono straż książęcą, by rozganiała tłum, który cisnął się, tarasując drogę. Dopiero za nimi szły kolejno trzy trójki żałobnie ustrojonych pomorskich panów. Dalej zakapturzony pochód chłopców ze szkoły miejskiej i ich profesorowie. Uczniowie śpiewali, ale ich głosy niknęły w biciu dzwonów i wrzawie tłumu. Przebił się dopiero wysoki dźwięk trąbek. Słyszały go, zanim zobaczyły trębaczy przez cały kroczący przed nimi pochód pastorów, a tych było więcej niż uczniów szkoły miejskiej.
Patrz tylko!
Krzyknęła Barbara, by przebić się przez zgiełk.
Mają czarne wstęgi na trąbkach.
Ładne to, pochwaliła.
Za nimi marszałek krajowy, widzisz go?
Och! Jęknęła i nie trudno się było domyślić, że ten zachwyt wzbudził majestatyczny kondukt chorągwi. Każda reprezentowała jedną z 10 ziem księstwa. Niósł ją szlachcic, a za nim prowadzono czarno okrytego konia. Zwierzęta kroczyły godnie, jakby były do tego szkolone. Nie płoszyły ich ani dzwony, ani trąby, ani tłoczący się z boków tłum mieszczan.
Podkamerowie, wedlowie, ostenowie, wyliczała Barbara. O, jest i Eberstein z główną żałobną chorągwią.
Hrabiano Wogardu zamykał tę część konduktu. Sydonia zauważyła, że na wielkiej chorągwi, którą niósł, wyszyto złotem imię księcia i daty. Urodzenia i śmierci. Kondukt bardzo wolno przesuwał się w stronę kościoła. Za kanclerzem było pusto i ciżba, jak woda już miała tę pustkę wypełnić, gdy nagle zza zakrętu ktoś krzyknął ostro, przejmująco.
Miejsce dla trumny!
Ach! Jęknęła Barbara i złapała za rękę Sydonię.
To mój pierwszy książęcy pogrzeb. Nigdy go nie zapomnę.
Trumnę niosło 12 zakapturzonych szlachciców. Posuwali się ciężko, lekko szurając, kolebiąc się na boki. Była zasłonięta czarnym angielskim suknem, długim, niemal do ziemi.
Są i nasi książęta. Młody domgryfa podąża za starym w żałobnym kondukcie.
Sydonia pobłogosławiła Klagbindę. Pierwszy szedł Jan Fryderyk, za nim Ernest Ludwik, dalej Bogusław, młody Barnim, Kazimierz. Oddychała szybko, zaschło jej w ustach. Po książętach szli wysłannicy ościennych dworów, z Brunszwiku, Meklemburgii, Marchii. Potem zaczynał się kondukt panów pomorskich. Dostrzegła Jurgena von Borg, Josta z Ascaniusem. Nie widziała Ulricha.
Musimy iść, zarządziła Barbara. Widzisz Brockhausena? Tam idzie. Jemu jednak niedobrze w tym kapeluszu. Jest za niski.
Czas na nas. Chcesz dołączyć do żon Borków, czy zostajesz przy mnie?
Zostaję, zduszonym głosem odpowiedziała Sydonia.
I dobrze, w tym czymś i tak nikt cię nie rozpozna.
Kilka dni po pogrzebie Sydonia udała się do kancelarii książęcej w domu opata. Przywitał ją ten sam młody notariusz, Elias Pauli. Przez 3 lata okrzepł w pracy. Panował nad dokumentami i, jak pochwalił się Sydonii, wybierał się na studia prawnicze do Gryfii.
Życzę powodzenia, powiedziała szczerze, składając do akt dokumenty.
To wykaz zbiorów Ulricha von Borg z poprzednich żniw, wyjaśniła.
Mój brat mówi, że przyniosły straty i dlatego nie będzie płacił naszych alimentów. Chwilowo mieszkamy z nim, więc sprawdziłam spichrze i proszę, chcę, by sąd uwzględnił to na kolejnym posiedzeniu.
Oczywiście, choć uprzedzam, że to potrwa. Potwierdził młodzian i uśmiechnął się przepraszająco.
Pożegnali się. Sydonia zabrała się do Szczecina z Marią z domu Ramel, żoną Henryka von Borg z Pęzina.
Z młodszej gałęzi rodu, jak nie omieszkała zaznaczyć w podróży miła gospodyni powozu.
Szmat czasu! Powitała ją na Wielkiej Tumskiej Barbara von Brockhausen.
2 lata cię nie było, sroczka, a nic się nie zmieniłaś.
Nawet on pytał, dlaczego panna Borg u nas już nie bywa.
Mój brat się o to postarał, odpowiedziała Sydonia, oddając płaszcz służącej Barbary.
Spłacił was?
Nie mówiłam o cudzie, zaśmiała się. Powiedzmy, że zapanował między nami pokój.
Wieczysty? Przekornie spytała Barbara, ale Sydonia nie zdążyła odpowiedzieć, bo przerwało im wejście wysokiego, przystojnego młodzieńca. Mój syn Klaus, przedstawiła go Brockhausenowa. Wrócił ze studiów w Gryfi.
I zaraz wyjeżdża na kolejne, ukłonił się chłopak. Do Wittenbergi.
Tym razem postudiuje z naszym księciem, uniosła palec Barbara. Biskupem. Ach, ty nic nie wiesz, sroczko, zasiedziałaś się w wilczym gnieździe. W zeszłym roku książę Kazimierz został biskupem kamieńskim.
Pani matka życzy sobie, bym zaprzyjaźnił się z księciem Kazimierzem, wesoło wtrącił Klaus. Chciałem kontynuować naukę w Rostocku, ale gdy okazało się, że książę wybiera się do Wittenbergi, pani matka kazała mi zmienić plany.
Jeszcze podziękujesz, machnęła ręką. Możesz iść. Ja już mam towarzystwo. Ciebie miewam na co dzień. Sydonia von Borg jest rzadkim gościem.
Ledwie przyjechałem. Pokręcił głową Klaus, ale najwyraźniej pasował mu brak zainteresowania Barbary. Pan ojciec prosił, bym przypomniał, żeby się pani matka nie wybierała dzisiaj na miasto.
Z wiadomego powodu,
chrząknął i jakby się speszył.
Wstrzymano nawet ruch z portu, choć statki z saskim piaskowcem wyładowano na łasztowni. Pan ojciec mówi, że jest biały jak marmur i że książę Jan Fryderyk chce, by mu z niego zrobiono portale i attyki do nowego skrzydła zamku.
Książę Jan Fryderyk zaczął przebudowę zamku. Kazał zburzyć kamienny dom i rozebrać stary kościół zamkowy pod wezwaniem świętego Ottona z Bambergu, bo życzył sobie postawić piękne i przestronne skrzydło mieszkalne, rezydencję na miarę swoją i nowej małżonki, tej, która wciąż nie dorosła do ślubu. Zapragnął także nowej kaplicy, bo stara pamiętała jeszcze czasy papistów. Tyle, że w starym kościele spoczywały trumny gryfitów i na czas budowy trzeba było je przewieźć.
Oczywiście do kolegiaty mariackiej, oznajmiła wtajemniczona przez męża Barbara. Nie mogę się zdecydować, czy wolę oglądać z okna, czy z ulicy, bo do kościoła nie wpuszczają, straż książęca ma pilnować. Zresztą słyszałaś, Klausa, nawet transporty z portu wstrzymano.
Wybrała okno i szybko się znudziła.
Spodziewała się czegoś w guście książęcego pogrzebu.
Tymczasem nie było żadnej oprawy, żadnego splendoru, tylko wozy szczelnie przykryte suknem.
Jestem zawiedziona i w dodatku muszę odwiedzić kuzynkę męża, Katarinę. Co ona ciekawego ma do powiedzenia, skoro przyjechała z dworu na prowincji? Z Kobylnicy? Gdziekolwiek to jest?
Wzruszyła ramionami Brockhausenowa. Pod Słupskiem, podpowiedziała jej Sydonia. Sydonia mogła wyjść z domu Brockhausenów bezkarnie i wmieszać się w tłum, który mimo braku splendoru przyglądał się przewożeniu trumien dawnych władców. Było w tym coś ponurego, w tej wędrówce zmarłych. Mały Bernd von Borg miał 3 lata i tyle trwał pokój między jego ojcem Ulrichem a siostrami. Szlachta pomorska lizała rany po krachu lojców. W czasie zawirowań po śmierci ostatniego Jagiellona podległy Rzeczpospolitej Gdańsk chciał się usamodzielnić. Zaczął zaciągi do własnego wojska i floty. Cesarz był temu przychylny, skłonił księcia Jana Fryderyka do zgody na rekrutację i wielu młodych junkrów i knechtów zachęconych wizją żołdu pospieszyło na kolejną cudzą wojnę. Niestety, zły duch Ulricha Jakob von Stettin nie opuścił swego pana i niczym pies przy nodze towarzyszył mu wszędzie, nawet w jadalni i, jak złośliwie plotkowała Dorota, może i w sypialni.
Jakob von Stettin unicestwiał w Ulrichu tę odrobinę dobra, jaką ich brat czasami umiał okazać i zwielokrotniał wszystko, co było w nim złe i potworne.
Okazywał respekt wyłącznie Ulrichowi i Otyli, ale w jej przypadku zachowanie Stettina jeszcze bardziej przypominało psa.
Kłaniał się żonie Ulricha. Ustępował jej z drogi. Przynosił, co prosiła, ale wszystko to sprawiało wrażenie, jakby wykonywał wdrożoną mu przez pana tresurę. Dorotę i Sydonię w najlepszym przypadku omijał szerokim łukiem. Udawał, że ich nie widzi. A jeśli był pijany, a często bywał, przyglądał im się wrogo i spod łba. Ulrich ich losem nie przejmował się wcale. W końcu dał im dach nad głową.
Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.